Dzień dobry, już 10 minut po godzinie 18. Tłoczno w studiu Wielkopolscy Politycy. Paulina Korzenko, Partia Razem.
Dzień dobry.
Katarzyna Kierzek-Koperska, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska.
Dobry wieczór.
Przemysław Plewiński, Polska 2050.
Dobry wieczór.
Siemowicz Przebitkowski, Konfederacja.
Dobry wieczór.
A na łączach jest z nami Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W sobotę dowiedzieliśmy się, że kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski będzie Rafał Trzaskowski. W niedzielę Prawo i Sprawiedliwość poparło Karola Nawrockiego. Od tego tematu zaczniemy, ale to nasz oczywiście nie jedyny temat. Czy te wybory rozstrzygną się państwa zdaniem między właśnie kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim popieranym przez PiS? Czy jednak ktoś jeszcze może włączyć się w walkę o prezydenturę? Pani Katarzyna Kierzek-Koperska na początek.
Wydaje się, że ten pojedynek właściwie rozegra się między tymi dwoma kandydatami. Wskazują też na to dzisiejsze sondaże, chociaż jak wiemy, sondaże nie są nigdy wyrocznią w wyborach, ale no, ci dwaj kandydaci mają rzeczywiście największe szanse.
Paulina Korzenko, Partia Razem.
Z całego serca trzymamy kciuki za to, żeby tak nie było. Przede wszystkim dlatego, że mamy dość rozgrywania Polski jak takiego małego folwarku między dwoma panami rządzącymi, między PiS-em a Platformą Obywatelską. I chcielibyśmy, żeby w tej kampanii prezydenckiej zadziało się w końcu coś po prostu ciekawszego.
Państwo kandydata jeszcze nie macie, a Partia Razem będzie miała swojego kandydata, czy będzie jeden kandydat na lewicy?
Odpowiem tak, Pobidor.
Pani jest w Radzie Krajowej Partii
tak,
Razem,
jestem
więc
w Radzie Krajowej.
Powinna pani wiedzieć, w którą stronę idzie Partia Razem.
Generalnie rzecz ujmując, Partia Razem jest na ostatnim etapie wyborów do swoich organów krajowych. W związku z tym ostateczna decyzja zostanie podjęta już po wyborze.
Czyli na razie zajmujecie się państwo sobą.
Znaczy musimy się dokończyć zajmować sobą, co jest naszym obowiązkiem statutowym, którym mamy od zawsze i to zawsze są te same terminy, więc musimy tego pełnić, żebyśmy mogli ostatecznie podjąć decyzję, kto, jak i w jakich warunkach.
Przemysław Plewiński, Polska 2050. Szymon Hołownia ma realne szanse, czy ja on uważam, tylko kandyduje, żeby o nim się mówiło?
Nie wiem, Szymon Hołownia pokazał w poprzednich wyborach, że jest mocno zdecydowany, żeby walczyć o prezydenturę. Tak też będzie tym razem. I ja podkreślę tak, to jest naprawdę, użyję specjalnie tego słowa, niezależny kandydat. Jest niezależny od prezesa, niezależny od przewodniczącego partii i tak naprawdę on nie musi dostosowywać się do tego, co ktoś z szefostwa partii od niego będzie chciał. I on jest realną alternatywą dla Polski.
Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji. On ma szansę, pana zdaniem. Czym chciałby przekonać Polaków, żeby wejść do drugiej tury?
No, my oczywiście wierzymy w to, że jest możliwe, żeby wyskoczyć z tego duopolu. Sławomir Mentzen jest kandydatem odróżniającym się od całej reszty sceny politycznej, wierzącym w to, co mówi, a nie w sposób partykularny starający się ustawić sobie przyszłość polityczną. Natomiast PiS i PO na pewno chciałyby, żeby ten wybór faktycznie był dokonywany pomiędzy nimi dwoma, bo potrzebują siebie wzajemnie, co widać zresztą po skrajnie polaryzujących kandydatach, które oby partie chcą wystawić. Skoro wybrany został skrajnie lewicowy Rafał Trzaskowski, to oznacza, że tutaj będziemy szli w ostrą polaryzację i brutalną kampanię celem wyboru jednego spośród tych dwóch dominujących ugrupowań.
Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Pan już się szykuje na drugą turę. Karol Nawrocki, Rafał Trzaskowski.
Znaczy, ja też byłbym za przełamaniem tego duopolu, który jest obecnie. To, że Rafał Trzaskowski będzie w drugiej turze i jest głównym kandydatem tego obozu lewicowo-liberalnego, to nie jest dobra wiadomość dla Polski, dlatego że jest to osoba o poglądach skrajnych, co widzieliśmy choćby w sprawach dotyczących polityki klimatycznej, energetycznej. Zajmował skrajne pozycje. Warszawa pod jego rządami stała się miastem bardzo progresywnym i to nie było dobre dla warszawiaków, nie byłoby tym bardziej dobre dla Polaków. Teraz próbuje się wycofywać z niektórych rzeczy, jak zdejmowanie krzyży, ale właśnie na przykład te kwestie dotyczące narzucenia obywatelom, jak mają się ubierać, czym mają jeździć, w jaki sposób mają żyć. Natomiast tych stanowisk zajmował wiele w ostatnich latach.
Panie pośle, a wróćmy do tego pytania.
Lewicowy kandydat w ostatnich dekadach, nawet bardziej lewicowy niż ci, którzy byli wystawiani przez formację, która w nazwie ma lewica.
Powiedział pan, że w drugiej turze Rafał Trzaskowski, pan wolałby kogoś innego za Rafała Trzaskowskiego, bo co do Karola Nawrockiego, pan jest pewny, że on w drugiej turze się znajdzie?
No, myślę, że nie ma większych wątpliwości co do tego, że kandydat prawicowy musi znaleźć się w drugiej turze i wszystkie znaki na niebie na ziemi wskazują, że będzie to dr Karol Nawrocki, obecnie szef Instytutu Pamięci Narodowej, który jest kandydatem obywatelskim, ale wspartym przez Prawo i Sprawiedliwość.
A na czym ta obywatelskość polega?
Nie należy do Prawa i Sprawiedliwości, ani żadnej innej partii. Nigdy w przyszłości do żadnej partii nie należał. Nie kandydował w żadnych wyborach i to różni go na przykład od Rafała Trzaskowskiego, ale też od Szymona Hołowni i od innych kandydatów. Jest osobą, która postawiła na to, aby starać się przezwyciężyć podziały w Polsce i wojnę polsko-polską. Ten cel mi osobiście też jest bliski. Wielokrotnie proponowałem na przykład stworzenie pewnego rodzaju okrągłego stołu dotyczącego spraw wymiaru sprawiedliwości czy spraw samorządowych. I to uważam jest ten kierunek, którym powinniśmy podążać. Więc akurat te deklaracje doktora Karola Nawrockiego uważam są bardzo trafione i bardzo w Polsce potrzebne. I takiego prezydenta potrzebujemy, który byłby w stanie wyjść poza jakąś taką plemienność, która ogarnęła nasze życie publiczne.
Katarzyna Kierzek-Koperska, pani wierzy, że Karol Nawrocki chce zakończyć wojnę polsko-polską?
No nie, panie redaktorze, wczoraj słyszałam czytane przemówienie przez pana Karola Nawrockiego, no najpewniej przygotowane przez osoby z Prawa i Sprawiedliwości. Mówił językiem prezesa Kaczyńskiego. Praktycznie w co drugim słowie też próbował atakować swoich oponentów politycznych, no ale też nie oszukujmy się, no naszego kandydata wybrano spośród 22 tysięcy członków, czyli innymi słowy ma mocny mandat do tego, żeby reprezentować naszą frakcję polityczną. Natomiast tam do wyboru doszło przez jednego człowieka, no i znamy pana prezesa Kaczyńskiego i na pewno nie pozwoliłby sobie na to, żeby jakby wskazać kandydata, który by nie był mu totalnie posłuszny.
Czyli jakiej kampanii pani się teraz spodziewa? Pół roku nam zostało do wyborów.
Tak, no na pewno nie będzie to kampania miłości, tak jak wczoraj zapowiadał pan prezes Kaczyński. Na pewno będzie to kampania kopania się po kostkach, jak nie bardziej brutalna.
A wszyscy wszystkich będą kopać?
To zobaczymy. Natomiast walka rozgrywa się naprawdę o przyszłość Polski, dlatego że pamiętajmy, że pan prezydent Duda, który obecnie jest prezydentem obozu Prawa i Sprawiedliwości, to jest prezydent, który na przykład łaskawia przestępców. I czy chcemy mieć dalej przedstawiciela tego obozu politycznego, który nie będzie reprezentował żadnych standardów etycznych? Czy chcemy mieć prezydenta, który będzie blokował wszystkie ustawy, które wychodzą z parlamentu polskiego? Bo przecież nie od Donalda Tuska, nie od Rafała Trzaskowskiego,
tylko
z polskiego parlamentu.
Chyba nie blokuje.
Ostatnio zapowiedział, że wszystko będzie kierował do Trybunału Konstytucyjnego, który tak naprawdę nie działa, więc pod tym względem, no, jeżeli chcemy mieć blokadę struktur państwowych, jeżeli chcemy, żeby rzeczywiście dochodziło do takich polaryzacji totalnej i sporów, no i tak naprawdę nie posuwania się dalej do przodu w rozwoju naszego kraju, to rzeczywiście to jest dobra droga do tego.
Drodzy Państwo, o czym będzie ta kampania, to krótko jeszcze każdy z Państwa. Pani Paulina Korzenko, partia Razem.
Myślę, że zarówno kandydat PiSu, jak i kandydat Platformy Obywatelskiej będą się szarpać między sobą i starać się wzbudzać w Polakach jak najbardziej skrajne emocje, a nie o to powinno tutaj chodzić, tylko o pewną wizję dobrej Polski, wygodnej Polski i takiej Polski, w której chcielibyśmy wszyscy żyć i mieszkać, a nie w takiej Polsce, w której jedna strona drugiej będzie głośniej krzyczała, jak bardzo jej nie cierpi, jak bardzo się z nią nie zgadza.
Przemysław Plewiński, Polska 2050. Temat kampanii. Czego pan się spodziewa? Jakich tematów?
Z jednej strony będzie tradycyjna walka plemienna między PiS-em a Platformą Obywatelską. Z drugiej strony liczę tutaj na pozostałych kandydatów, że oni będą przebijać się z przekazem rozsądnym, istotnym dla Polski. Czy to z punktu widzenia lewicowego, Razem lewicowego, czy prawicowego Konfederacji, czy naszego umiarkowanego z centrum.
Ziemowit Przebitkowski, Konfederacja?
No ja życzyłbym sobie, żebyśmy mogli tutaj wymienić tematy, które prawdopodobnie będą ważne dla Polaków, które będą grzały opinię publiczną i będą interesowały kandydatów. Niestety rzeczywistość jest taka, że będzie to kampania, jak wszystkie poprzednie, plotkarska, czyli będzie atakowanie kolejnej strony. To co moi przedmówcy powiedzieli, jako że nie należą do żadnej z dwóch głównych partii, możemy się tutaj zgodzić, że no, prawdopodobnie w formie zdegenerowanej, polaryzacyjnej kampanii wyborczej, jak to było podczas poprzedniej kampanii wyborczej, będziemy mieli do czynienia również i teraz, a być może i mocniej, dlatego że dla tego rządu prawdopodobnie jest to być albo nie być, jeżeli nie będą mieli prezydenta. Już teraz, biorąc pod uwagę poziom nieudacznictwa tego rządu i inicjatywy, jeżeli zabraknie prezydenta, prawdopodobnie tylko to trzyma Donalda Tuska do utrzymywania tego, nadzieja na to, to kto wie, czy nie jest to być albo nie być, dlatego wyobrażam sobie, że ta kampania będzie jeszcze bardziej brutalna niż poprzednia.
Pani Katarzyna Kierze-Koperska się zgłasza, ale kolejkę jeszcze zamknie pan poseł Wróblewski i później pani na koniec tego wątku. Panie pośle, Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość, pytanie o tematy kampanii.
Ja myślę, że dzisiaj najważniejszym tematem dla większości rodaków są sprawy gospodarcze. Widzimy, że obecny rząd zupełnie nie radzi sobie z budżetem. Mamy rekordowy deficyt budżetowy. Powiększono 60 miliardów złotych w tym roku i to w trakcie roku budżetowego. W przyszłym roku ten deficyt ma przekroczyć 300 miliardów złotych. Inflacja wzrosła do więcej już niż 5%. Prognozy rozwoju gospodarczego są cięte. Jest wzrost kosztów życia. Widzimy to po czynszach. Mieszkańcy poznańskich osiedli, ale w Wielkopolsce jest podobnie. Cały czas widzę, że rosną rachunki. Koszty energii będą rosły w kolejnych miesiącach. Wzrosły na przykład w aglomeracji poznańskiej. Spółka Gengas wprowadziła już podwyżki. Te wszystkie zjawiska będą się nasilać w kolejnych miesiącach. Więc w obliczu tej nieodpowiedzialności, niezdolności rządu do prowadzenia jakichś bardziej oszczędzających społeczeństwo polityki, to na pewno będzie jeden z głównych tematów. Drugim tematem będą sprawy dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego Polski, bezpieczeństwa w innych wymiarach energetycznego, żywnościowego. Ja myślę, że w tych obszarach kandydaci prawicowi, w szczególności Zjednoczonej Prawicy, są dużo bardziej wiarygodni niż kandydaci obozu lewicowo-liberalnego, w szczególności jeśli to są mocno lewicowi kandydaci, bo pamiętamy o tym, że Rafał Trzaskowski należał do tej części Platformy Obywatelskiej, która zachowała się skrajnie nieodpowiedzialnie, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Myślę tutaj i o sprawach dotyczących zapory na granicy, kwestii migracyjnych. Zachował się lekceważąco.
A co
ta część
zrobił?
Platformy Obywatelskiej zachowała się lekceważąco.
Pan poseł kończy i pani
mniej
ma
zasobnej części rodaków. No, reprezentowała poglądy, odczucia najbogatszej części dużych miast, a może nawet tylko
panie pośle, czyli gospodarka i bezpieczeństwo. Te dwa tematy pan wymienił. Pani Katarzyna Kierze-Koperska chciała z ripostą i do pana Ziemowita Przebitkowskiego z Konfederacji, do pana Bartłomieja Wróblewskiego. I na tym ten temat kończymy.
Tak, no ja chciałam powiedzieć, że wszyscy tutaj państwo nawołują do tego, żeby to była merytoryczna kampania, ale każdy z państwa zaatakował właśnie naszego kandydata Koalicji Obywatelskiej. Być może dlatego, że ma największe szanse. Nie, panie pośle, nie jest słaby i dziwię się, że pan mówi dzisiaj, że rząd jest słaby, skoro my dzisiaj niestety zlizujemy to wszystko, co państwo przez 8 lat żeście zdefraudowali i dzisiaj musimy to naprawiać. I ilość afer, które mamy dzisiaj położone na stole. NCBR, Fundusz Sprawiedliwości.
Drodzy państwo, to nie jest program Koalicji Obywatelskiej kontra Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle,
bo już panu mówię, zamiast przez 8 lat transformować naszą energetykę i zmieniać miks energetyczny, dzięki temu byśmy mieli niższe koszty energii,
wróćmy
to
do kampanii,
państwo żeście
posłanko
rozdawali swoim wszystkie pieniądze publiczne.
Dobrze, zamykamy ten temat. Teraz,
ja mógłbym jednak,
panie pośle, bo tak będziemy bez końca, każdy będzie chciał słowo
krótko, no
zabierać. Myślę, że mówił pan wystarczająco.
Zarzuty pani poseł już nie mają związku ze sprawą.
Dobrze, wszyscy już to usłyszeli, że zarzuty pani poseł nie mają związku ze sprawą. Panie pośle, chciałbym teraz o projekcie obywatelskim programu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Panie pośle,
ucieka pani od odpowiedzialności
teraz ja mówię.
Rządu za sytuację gospodarczą w
panie
Polsce.
Pośle. Klub Koalicji Obywatelskiej zgłosił w piątek wniosek o odrzucenie obywatelskiego projektu ustawy zobowiązującego rząd do realizacji programu CPK w wersji programu z wieloletniego CPK, czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego. Głosowanie w tej sprawie w środę, pojutrze. To pani posłanko, dlaczego państwo nie chcecie się tym programem, tym projektem obywatelskim zająć?
Ten projekt obywatelski jest tożsamy z tym, co proponował PiS, jeśli chodzi o CPK. CPK będzie realizowany i to już premier Donald Tusk powiedział, zapowiedział.
Ale będzie inaczej.
Inaczej. Dlaczego? No, ja podam przykład. Na przykład kwestie tak zwanych tych szprych, które miały do portu centralnego dojeżdżać. Państwo z PiS-u zapomnieli, że do portu centralnego, na przykład z południa Polski, ludzie nie będą, nie będzie jedyna destynacja, gdzie będą się kierować. Te linie kolejowe muszą iść tak, żeby ludzie mogli dojechać, nie wiem, z południa i do Wrocławia, i do Łodzi, i do innych miast, gdzie mają do załatwienia tysiące różnych spraw.
PiS to sobie trzeba wymyślił ten projekt obywatelski taki odrzucać, nie można się tym zająć w komisjach i po prostu jeszcze dyskutować o tym?
Panie redaktorze, ale jeżeli on jest skrajnie nieodpowiedzialny i finansowo i jest po prostu nie do zrealizowania, to jakby procedowanie go w komisjach mija się z celem.
Paulina Korzenko, Partia Razem.
Ja jestem przerażona tym, co słyszę z ust pani posłanki, bo kwestia odpowiedzialności za projekty inwestycyjne to powinna być kwestia rządu, a nie zwalania winy na to,
ale
że
projekt
coś
jest
tam
realizowany,
ale,
tak?
Ale no okej, tylko z drugiej strony problem? Zaproponowali państwo projekt bestialsko, powiedziałabym, poobcinany, zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową. Wasz premier mówi o tym, że kto będzie potrzebował wielkiego lotniska, bo przecież...
To też jeszcze niedawno premier Partii Razem był.
No, całe szczęście był, a nie jest dalej. Bo widzimy właśnie, jakie są skutki prowadzenia przez rząd kierowany przez Donalda Tuska polskiej polityki wewnątrz, tak? Zarówno jeśli chodzi o projekty infrastrukturalne, poprzez całe zamieszanie wokół Narodowego Funduszu Zdrowia, kończąc na tym, że...
Skupmy się na CPK w tej chwili. Pani zdaniem ten projekt powinien być realizowany w której wersji?
W poprzedniej.
Czyli w wersji tej, która Prawo i Sprawiedliwość tak zaproponowało. Przemysław Plewiński, Polska 2050, CPK.
CPK, nie jestem zwolennikiem odrzucania już projektu obywatelskiego CPK. Tak naprawdę to jest temat, z którego możemy wyciągnąć dużo dobrych rozwiązań i tak naprawdę debatować nad nimi jeszcze na poziomie komisji, bo dobrze wiemy, że tak naprawdę wszelkie prace merytoryczne odbywają się na sali sejmowej, gdzie mamy pewien pokaz medialny, a tak naprawdę wszystko dzieje się na komisjach. I odrzucenie tego projektu w tym momencie powoduje, że sami zamykamy sobie możliwości tych dyskusji, czy to między samymi parlamentarzystami, ale też zaproszonymi gośćmi i fachowcami, którzy by się wypowiedzieli właśnie na tych komisjach. Dlatego moim zdaniem odrzucenie tego projektu na tym etapie jest błędem. Cieszę się, że samo CPK powstanie i że jest wola jego powstania. I też mam nadzieję, że to nie będzie aż tak okrojony projekt.
Te różnice dotyczą przede wszystkim połączeń kolejowych. Pan którą wersję wybiera?
Niekoniecznie pełną szprychową, jednakże widzimy w tym momencie, gdzie nawet już teraz chociażby samorząd wojewódzki cieszył się otwarciem kolejnych linii kolejowych, przywracaniem linii kolejowych. Te linie kolejowe są potrzebne i komunikacja kolejowa jest potrzebna.
Ziemowit Przebitkowski, Konfederacja, pytanie o Centralny Port Komunikacyjny i projekt obywatelski.
Pani poseł zapewnia, że Donald Tusk obiecał, a no skoro Donald Tusk obiecał, to ja jestem spokojny, żartując oczywiście. No jestem zdziwiony buńczucznością Koalicji Obywatelskiej, jestem zdziwiony tym, że zdecydowano się na odrzucenie tego w pierwszym czytaniu.
To głosowanie w środę dopiero, to nie wiadomo, co będzie.
No, ale wiemy, jakie są nastroje, zresztą pani poseł tutaj nie...
Ale Koalicja Obywatelska nie ma większości, Polska 2050
No zobaczymy, 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 w którą stronę to pójdzie. Wiem, że Koalicja Obywatelska chce to odrzucić od razu. I szczerze mówiąc, uważam, że nawet czysto politycznie uważam to za ruch nieostrożny. Jestem zdziwiony, że do takiego się posunięto. Usłyszeliśmy, że projekt inwestycyjny jest nieodpowiedzialny. To już w ogóle nie ma bardziej odpowiedzialnych projektów niż projekty, duże projekty infrastrukturalne. Jeżeli mowa o hubie, czyli nie o samym lotnisku, ale o hubie, żeby lotnisko mogło funkcjonować, ono potrzebuje zaplecza infrastrukturalnego w postaci tego właśnie, co ucięto, zwłaszcza jeżeli chodzi o połączenia szprych ze wschodem kraju, co wygląda jak zemsta PO na jednej stronie kraju.
No,
uważam to za absurdalne, za poobcinanie, brzydko mówiąc, wykastrowanie tego projektu tego stopnia.
To pan poseł Bartłomiej Wróblewski, później pani Katarzyna Kierzek-Koperska z Koalicji Obywatelskiej odniesie się do państwa uwag. Panie pośle, pytanie o CPK. Jak pan będzie głosował w sprawie tego projektu?
Cieszę się, że tak wiele głosów w studiu. Chciałem podziękować koleżankom i kolegom parlamentarzystom i politykom. Opowiada się za tą szeroką, pierwotną wersją CPK, bo taka wersja jest w Polsce potrzebna. Rząd Donalda Tuska spowalnia tą inwestycję i próbuje ją przyciąć z wszystkich możliwych stron, co i tak jest lepszym rozwiązaniem niż to, co proponował Rafał Trzaskowski, który mówił przecież, że jak mamy lotnisko pod Berlinem, to po co nam takie lotnisko w Polsce?
I to jest ta polityka miłości.
Jest wyjątkowo skandaliczne, niemądre, też dyskredytujące go jako kandydata.
Panie pośle, wróćmy do CPK.
Ale dziękując za to, że są te liczne głosy, aby budować CPK zgodnie z pierwotnym projektem. Zwrócę też uwagę, że ta tendencja antyrozwojowa jest widoczna także w Wielkopolsce i dlatego w zeszłym tygodniu postawiłem kandydatom na prezydenta z Koalicji Obywatelskiej, ale stawiam też pani Kierzek-Koperskiej pytania. Dlaczego dopuściliście do likwidacji projektu produkcji czołgów K2?
Panie pośle,
w Poznaniu
ale
i w Kaliszu?
To nie jest czas teraz na sformułowanie. Panie pośle, nie, przepraszam.
Atomowej mamy w Pątnowie pod Koniną.
Panie pośle, przepraszam, rozmawiamy o centralnym porcie komunikacyjnym.
CPK w taki sposób, że przestaje łączyć aglomerację kalisko-ostrowską z poznańską. Dlaczego zabraliście 200 milionów złotych?
Panie pośle, nie chcę panu odbierać głosu, ale rozmawiajmy o CPK, a nie będzie pan teraz czytał programu przy swoich pytań z konferencji prasowej.
Budowy dworca czy przedłużenia tramwaju na Naramowice. Podałem 5 inwestycji, gdzie decyzje zapadły w ostatnich miesiącach, albo żeby z nich zrezygnować.
Panie pośle, wróćmy do tematu CPK. Pytanie o Kalisz i CPK. To jak ta linia powinna pana zdaniem przebiegać, jeśli chodzi o linię kolejową?
No, tak jak powiedziałem, zgodnie z pierwotnym projektem, niezależnie od tej korzyści ogólnopolskiej, tych szprych, które rozchodzą się w różne strony i także obejmują i Wielkopolskę, i Dolny Śląsk, to ten moduł wielkopolski, jego zadaniem było połączenie aglomeracji kalisko-ostrowskiej z Poznaniem. Takiego dobrego połączenia brakowało i brakuje do dzisiaj. I to była dodatkowa korzyść, mianowicie integracja Wielkopolski. To jest istotna dla nas sprawa w związku z tym, że południowa część Wielkopolski no, w ostatnich latach, nawet dekadach, przynajmniej część z nich zaczyna ciążyć w kierunku Wrocławia.
Panie pośle, z punktu widzenia Wielkopolski lepsza
tak
linia kolejowa...
S11,
odpuściliście S11, panie pośle.
Panie przewodniczący...
Reintegrują Wielkopolskę.
Panie pośle, jeszcze pytanie. Czy lepsza z punktu widzenia Wielkopolski linia kolejowa z Poznania do Warszawy w 100 minut, czy taka, która z Poznania do Warszawy pojedzie dłużej, ale jednak też Kalisz zyska na tej inwestycji?
Ja myślę, że to nie tylko jest kwestia Kalisza, ale w ogóle połączenia całej aglomeracji. Natomiast według obecnych planów to skrócenie podróży z Poznania do Warszawy wcale nie skończy się na 100 minutach, więc ta alternatywa w tej formule, o której pan mówi, jest chyba alternatywą nieprawdziwą.
Katarzyna Kierzek-Koperska, Koalicja Obywatelska.
No, pan poseł mówiący przekazem Dnia PiSu, to już do tego obrazka się, do tego słuchu się...
Pani wielki przekaz dnia mają w Prawie i Sprawiedliwości.
No ja przypuszczam, bo wszyscy mówią tym samym głosem
pani
i
pani naprawdę sądzi, i, że ktoś
ale może pan... Ale,
tak, na przykład tak, dotyczące Wielkopolski,
czy pan,
gdzieś w centrali w Warszawie.
Czy ja bym mogła
tak,
prosić
panie pośle,
o oddanie...
Panie pośle... Pani Katarzyna Kierzek-Koperska.
Wszystko to, o czym pan poseł Wróblewski mówi, no to jest jakieś fantasmagoria, dlatego że jak mówimy o tym, że my odebraliśmy zamówienia i WZMOT-owi i tak dalej,
to
są wszystko zaniedbania waszych rządów.
Pani
i
posłanko.
Oczywiście wracając do CPK, moglibyśmy każdą jedną miejscowość oczywiście podłączyć pod sieć kolejową. Tylko pamiętajmy, zaraz pani odpowiem, ale wszystko jest kwestią kosztu, który Polska może nie unieść.
Czyli po prostu funduszy nie ma.
Fundusze to jest jedno, a drugie to jest to, żeby to miało jakiś sens, miało ręce i nogi. No, projekt PiS-u, nie dość, że przez 2-3 lata nawet łopata nie została wbita, a kosztował nas bardzo, bardzo dużo. I powiem pani, wie pani, od początku nie chcieliście, pani z Razem, nie chcieliście wejść do rządu, krytykowaliście ten rząd, teraz już jesteście poza koalicją, więc trzeba było może zdecydować się wejść do rządu i proponować te rozwiązania.
Ale my chcieliśmy.
Nie.
To pan, nie jest tak, nie, że my nie chcieliśmy.
Nie. Pan Zandberg nie chciał, dlatego że powiedział, że z panem Donaldem Tuskiem nie zgodzi
pan
się i
Zandberg
nie będzie...
Pan Zandberg całe szczęście nie rządzi
będzie pani miała głos,
tak jak rządzi Jarosław Kaczyński PiS-em.
Ale nie chcieliście wejść do rządu i to są informacje, wie pani, z ław poselskich, także z naszego podwórka. Nie chcieliście wejść do rządu,
a teraz... Bardzo się cieszę, że posłowie Koalicji Obywatelskiej teraz... mieli lepsze wiadomości niż aktyw partii Razem.
No, mieliśmy widocznie lepsze wiadomości. A teraz państwo po prostu krytykujecie. No,
taka jest rola opozycji.
Wracamy do Centralnego Portu Komunikacyjnego i pytanie o Wielkopolskę.
Natomiast jeżeli można, pytanie.
Tak, Ziemowicz Przewitkowski z Konfederacji wykorzystuje.
Pytając jednak o rzeczy, które dotyczą mieszkańców, a nie ludzi partii, to ja dopytam, czy aglomeracja mająca 400 tysięcy mieszkańców, czyli aglomeracja Kalisko-Ostrowca, to jest każda jedna miejscowość, jak tutaj pani poseł się wyraziła.
Nie, ja powiedziałam już jakby trochę na górkę, że moglibyśmy nawet podłączyć każdą miejscowość, a okazuje się, że to wszystko...
No to jest umniejszanie mieszkańców.
Nie, absolutnie nie jest umniejszanie, dlatego że mamy do dyspozycji, albo robimy na przykład którąś z nitek na wschodzie, gdzie jest dużo mniejsza skomunikowanie kolejowe, albo po prostu robimy na przykład tutaj, no, trzeba było wybrać coś kosztem czegoś, co nie oznacza, że nie będziemy tego robić w przyszłości. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia, o której tutaj mało się mówi. Pewne procesy już zostały posunięte do przodu i na przykład uzyskane zgody środowiskowe, pozwolenia na budowę, etc. I teraz jakby odwracając ten projekt zupełnie, wyrzucając go do kosza i napisanie go na nowo, po prostu powoduje, że nie będziemy mieć CPK w 2032, tylko w 2040. I chyba nie o to nam chodzi, żeby aż tak bardzo...
Ale to wystarczy skorzystać z tych pozwoleń, które zostały uzyskane za poprzednich rządów.
Dlatego to robimy.
Tego, o czym pani mówi.
Dobrze, panie pośle, teraz pan Przemysław Chodzicki, który grzecznie czeka i z tego powodu najrzadziej zabiera głos. Panie pośle.
Dlatego, że jestem po spotkaniu z panem ministrem Laskiem i wiem, jak to wygląda.
Dobrze, pan Przemysław Plewiński ma teraz głos.
Dobrze wiemy, że mamy proces inwestycyjny.
Panie pośle.
Dobrze wiemy, że mamy proces inwestycyjny, który trwa i musimy do niego uzyskiwać i opinie środowiskowe i tak dalej. Ja tylko chciałbym się wtrącić, że jeżeli pan Wróblewski jest tak zatroskany o dobro Wielkopolski, płonie Wielkopolski, panie pośle, ja mam całą rodzinę w Ostrzeszowie i jeżdżę tam regularnie i naprawdę ubolewam, że przez te 8 lat nie byliście w stanie
panie
zrobić
CPK,
S11. CPK. Nie, bo to tutaj pan Wróblewski rzucił temat szerokości, rzucił temat szprych i połączenia z innymi miejscowościami.
Dobrze, za to jest. Panie pośle, pan odpowie, a teraz pan
jednocześnie odnosząc się do tego, co pan mówi poza tematem, mogę powiedzieć, że odbyło się spotkanie WZMOTA tydzień temu, na którym nie brał pan też udziału, w którym brali udział inni posłowie, więc nie ma pan świeżych wiadomości.
Dobrze, zaraz zakończymy ten program. Panie pośle, przepraszam. Panie pośle, czy pan nie słyszy?
Nie, pan poseł jest nakręcony.
Panie pośle, przepraszam.
Ale
pan Przemysław Plewiński ma głos i za chwilę pan się odniesie. Trzymajmy się jakichś zasad, jakichś reguł. Pan Plewiński teraz.
I co do samego CPK, jasnym jest, że cały ten projekt i plusem tego projektu było skomunikowanie z innymi rejonami Polski, nie tylko autostradą, a jedynką i A2. I dobrze wiemy, że komunikacja kolejowa, która mam wielką nadzieję, że wraca do łask, przynajmniej, że będzie się rozbudowywać w tym momencie. Nie będziemy szli za wzorem amerykańskim, gdzie sieci kolejowe zostały zaorane, tudzież wstrzymane rozbudowy na rzecz autostrad. I że to zostanie rozwinięte. I uważam, przynajmniej tutaj jest pytanie do pani poseł w zakresie, jak mówi, że jest po spotkaniu. konieczne byłoby moim zdaniem zweryfikowanie właśnie wszystkich tych pozwoleń i dokumentacji środowiskowej, którą już mamy zdobytą, bo wiemy, że te prace nad nimi niestety w Polsce trwają. I żeby je zweryfikować, wykorzystać z tego jak najwięcej, skoro już te dokumenty
tak
mamy.
Będzie. Słyszymy, że tak jest, tak? Tak jest, pani tak będzie.
I to jeszcze chcę powiedzieć a propos tych małych miejscowości tutaj panu
krótko,
z Konfederacji.
Proszę, pan poseł
generalnie chwilę. Chodzi o to, że też patrzymy na przepustowość. Jeżeli jest mała miejscowość, to lepiej budować huby, które autobusami będą dowozić do tych portów przesiadkowych i później się będą przesiadać ludzie do pociągów, bo po prostu nie jesteśmy w stanie do każdej miejscowości doprowadzić kolej.
I Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Teraz ma pan głos.
Jeśli chodzi o CPK, podsumowując, hamowanie tej inwestycji, ograniczanie jest wielkim błędem Koalicji Obywatelskiej i koalicjantów. Jeśli chodzi o drogę S11, to po 2015 roku sprawy w ogóle się, można powiedzieć, rozpoczęły, dlatego że dla 6 wielkopolskich odcinków drogi S11 nie były przygotowane projekty przez poprzednią dekadę, gdy rządziła Platforma Obywatelska. 1 stycznia 2018 roku zostały podpisane umowy i te prace się rozpoczęły. Jeśli chodzi o odcinek...
Panie pośle, nie omawiajmy teraz wszystkich odcinków.
Do Kępna i później do Śląska Opolskiego. No to jesteśmy na etapie przetargów i na etapie budowy tych odcinków. Więc to, co można było zrobić w tym obszarze, zostało zrobione, więc zarzut pana Plewińskiego polega na tym, że nie zna faktów, więc formułuje jakieś zarzuty, których wyjaśnienie jest związane z tym, co powiedziałem.
Wracamy do tematu CPK.
Że w latach 2007-2015 nie były przygotowane projekty na kolejne odcinki drogi S11 w Wielkopolsce, ale także na Śląsku i na Pomorzu.
Wracamy do tematu CPK. Jest wśród nas dwoje posłów. Głosowanie w środę w sprawie tego obywatelskiego projektu. Jak państwo zagłosujecie, pani Katarzyna Kierzek-Koperska z Koalicji Obywatelskiej?
Powiem tak, u nas pewnie będzie dyscyplina w tej kwestii, więc być może będzie zmiana zdania, żeby kierować ten projekt. Jednak porozumiewamy się.
Nie odrzucić, tylko żeby...
Ale jeżeli będzie kwestia odrzucenia, to będziemy odrzucać. Omawiamy takie kwestie na naszym...
Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Grupie krótko. Koalicyjnej.
Co do zasady, obywatelskie projekty zawsze kierujemy do dalszych prac.
Państwo też kierowali,
a w tym
tak?
wypadku jest to oczywiste, no bo nawet widzimy to po dyskusji w studio. Większość z nas jest za tym, aby CPK był realizowany w pierwotnej formie, tak jak została wypracowana w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Głosowanie w tej sprawie w środę. Teraz zmieniamy temat, porozmawiamy o tym, co za miesiąc. Czy państwa zdaniem Wigilia powinna być dniem wolnym? Czy powinno być wolne 24 grudnia? Pani Paulina Korzenko, Partia Razem.
Oczywiście. Kto miał chociaż przez chwilę tę wątpliwą przyjemność pracy w handlu, zdaje sobie doskonale sprawę z tego, jak w takie dni zaraz przed wolnym, zaraz przed świętami, zaraz przed końcem wakacji i tak dalej, straszliwie wygląda praca w handlu. Jaka to jest orka na ugorze, ile się tam potu zostawia, ile się człowiek męczy, że czasem nie ma nawet momentu na to, żeby wyjść po prostu na zwykłą przerwę, na śniadanie, nie wiem, do łazienki. Więc tak,
w Wigilię też tak jest? Też jest tylu klientów?
A nie był pan nigdy?
Bo mam wrażenie, że byłem i mam wrażenie, że w Wigilię tłoku nie było.
No to ja wręcz przeciwnie. Znaczy, ja nigdy zakupów w Wigilię nie robię. W Wigilię mam tylko tę znowu wątpliwą przyjemność przemieszczać się między moimi rodzicami a rodzicami mojego partnera i widzę, co się dzieje po prostu jadąc po drodze, tak?
Kiedy czyli powinien to być dzień
oczywiście,
wolny.
Że powinien być
Przemysław
dzień wolny.
Plewiński, Polska 2050.
Mój kolega z partii Petru będzie zły, ale ja powiem, że zdecydowanie powinien być to dzień wolny. To
Ryszard tylko... Petru zadeklarował, że sam może nawet za kasą usiąść.
Tak. No tutaj akurat ja jak z jego poglądem się nie zgodzę, ale jego podejście gospodarcze jest nieco inne. Ja uważam, że jak najbardziej Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy. Zresztą zauważmy, że tak naprawdę jest to już i tak dzień funkcjonujący na pół gwizdka. Tak? Już wiemy, jak te pewne rzeczy funkcjonują. Jeżeli ludzie mogliby chociażby z jednej strony już czy jechać do rodzin chociażby, że to nie będą te godziny od godziny 14, że wszyscy nagle zaczynają się przemieszczać na Wigilię, tylko mogą już wcześniej ci pracownicy, szczególnie mówimy o handlu, tak? Bo mniejsze działalności gospodarcze, mniejsze firmy, same takie rodzinne, one się zamkną wcześniej. A dobrze wiemy, że duże gospodarcze podmioty międzynarodowe, handlowe, one i tak będą wykorzystywać do ostatniej kropli
krwi próbowała wyciągnąć jeszcze ostatnie pół złotego. I chociażby dlatego koniecznym jest zamknięcie, ale ja jestem zdania, że powinniśmy w takim wypadku i tak zlikwidować święto 6 stycznia.
Oj, niech pan uważa, tak dobrze.
Tak, 6 stycznia, tak, bo to jest dla mnie jest jedyne osiągnięcie pana Kropiwnickiego, z którego się śmieję, że jego jedyny sukces życiowy.
Ziemowit-Witkowski, Konfederacja.
Tylko pół zdania cofnę się do ostatniego wątku, tego, że pani poseł powiedziała coś, czego nikt nie wychwycił, mianowicie na pytanie, jak będzie głosowała, odpowiedziała: nie wiem, jak szef będzie kazał. I to jest przykry obraz polskiej polityki.
Tak wygląda głosowania. Proszę zobaczyć po
Konfederacji. Tak wyglądają głosowania w Platformie Obywatelskiej. Nie, tak jest. Natomiast wracają. Nie. Chociaż dobrym przykładem jest chociażby temat, o którym teraz mówimy, czyli czy Wigilia powinna być wolna. U nas nie ma w tej sprawie dyscypliny partyjnej. Uważam, że owszem, Wigilia powinna być wolna. Mało tego, uważam, że jest też drugie równie istotne święto, Wielki Piątek, które również powinno być wolne, bo to jest też patologia, że w tak... To jest dokładnie ta sama sytuacja, co Wigilia. Natomiast należy skrytykować... Nie ma takiej potrzeby. Natomiast to, co trzeba na pewno zrobić i przemyśleć, to sposób legislacji, który aktualnie się odbywa. Wydaje mi się, że jednak teraz jest za późno, żeby to zrobić już w tym roku. Dlatego, że przedsiębiorcy muszą mieć, a oni już teraz mają ustawione grafiki, oni teraz już mają zamówione dostawy i pełną logistykę. No i należy wprowadzić karencję na tego typu rozwiązania i nie robić tego w taki chaotyczny i niedbały i pospieszny sposób.
Katarzyna Kierzek-Koperska, Koalicja Obywatelska.
No więc ja tylko odniosę się, że to głosowanie, mówiliśmy o głosowaniu nad projektem ustawy CPK, który jest dla budżetu jednak...
Pani posłanko, Wigilia.
Tak, a co do Wigilii, nie wiem, czy będziemy mieć tutaj dyscyplinę, czy nie, bo tego projektu jeszcze nie ma w Sejmie. A czy on już jest w komisji, ale nie ma jeszcze...
Czyli wie pani poseł, co pani myśli?
Wiem, co myślę. To znaczy tak, wiecie państwo, znacie mnie, oczywiście, że wiem, znacie mnie, że ja jednak stoję zawsze po stronie przedsiębiorców, ale dla przedsiębiorców nie jest to aż takie trudne do zaakceptowania. Natomiast mówią wprost, nie w tym roku, dlatego że w tym roku oznacza, tak naprawdę jest bardzo duża ilość firm, która już ma ułożone grafiki na grudzień. I to nie tylko są firmy handlowe, to są na przykład firmy ochroniarskie i tak dalej. I dla nich przeorganizowanie grafiku, kiedy ktoś już sobie ten dzień wolny gdzieś tam zaplanował, może oznaczać, że będzie musiał do tej pracy przyjść. Dlatego firmy mówią, zróbmy to w przyszłym roku na spokojnie i wtedy firmy się po prostu do tego przygotują.
Szefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła, że ta wolna Wigilia w tym roku jest jeszcze możliwa. To pani mówi, że to raczej nie przejdzie?
Jutro mamy komisję gospodarki w tym temacie, bo też się wybieram, też jestem członkinią komisji gospodarki i zobaczymy, jak będzie ten projekt dalej procedowany.
I Bartłomiej Wróblewski w sprawie Wigilii.
Tak, wolna Wigilia, wolny Wielki Piątek, fatalny pomysł i nie wiem, co zawinili trzej królowie, nie tylko Ryszardowi Petru, ale trzeciej drodze, że tak się chcą mścić na nich i uczynić ten dzień dniem pełnym pracy. To, co mnie cieszy w tym projekcie, to także to, że przy tej okazji nawróciła nam się lewica, tak jest, mówi już o Bożym Narodzeniu. Także same dobre tutaj słowa. I jeszcze jedna rzecz na koniec do pani poseł Kierzek-Koperskiej, która wypowiedziała, ja nie wiem, czy ja się nie przesłyszałem, że ona jest po stronie przedsiębiorców i to w dniu, kiedy Dziennik Gazeta Prawna ujawnił, że jej rząd z Donaldem Tuskiem na czele planuje powołanie nowego superurzędu do kontroli przedsiębiorców, którzy będzie kontrolował między innymi działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Krajowej Administracji Skarbowej,
przedsiębiorca.
Państwowej Instytucji
Zakładu Inspekcji Ubezpieczeń
Pracy.
Społecznych, panie pośle, to nie przedsiębiorca.
My potrzebujemy więcej wolności gospodarczej, mniej biurokracji, dobrze,
panie pośle,
więcej
mam też
deregulacji.
Pytanie
i mówi to przedstawiciel partii, który Polski Ład
prowadzi.
Kolejne
poważne ograniczenia. I na koniec dodam jeszcze znowu do pana Plewińskiego z trzeciej drogi, że od 9 miesięcy w Sejmie jest projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, który przygotowałem, który zawiera 28 propozycji ułatwień w różnych obszarach życia gospodarczego i obywateli, no i też dla obywateli. Nie doczekał się wciąż pierwszego czytania. Mówię to i jeśli chodzi o troskę o przedsiębiorców, jeśli chodzi o zapowiedzi, że rzeczy w Sejmie nie będą dzisiaj blokowane. Że
pytanie jeszcze przedsiębiorców, bo większość państwa mam wrażenie, że jest za tą wolną wigilią. Dyskusja raczej dotyczy tylko tego, czy w tym roku, czy w kolejnych latach. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Agnieszka Majewska uważa, że decyzja co do ewentualnego ustanowienia dnia 24 grudnia dniem wolnym od pracy nie powinna być jednak podejmowana pochopnie. To nie jest tak, że ta nasza gospodarka na tym ucierpi, że ten dzień wolny jednak będzie. Przemysław Plewiński teraz może jako pierwszy. Polska 2050, bo był pan też wywołany tutaj przez pana posła Wróblewskiego.
No, to jest zawsze fantastyczne, jak przedstawiciel danego biznesu, on zawsze wypowiada się w interesie tego biznesu, a biznesu będą liczyć się pieniądze i to, że mają kolejny dzień, w którym
prawnicy
są w stanie...
Prawnicy tak mają wolne w Wigilię? Prawnicy mają wolne w Wigilię? Pan jest prawnikiem, adwokatem,
zawsze
mecenasem.
Mam wolne. Zawsze mam wolne. Sądy w Wigilię nie działają, w większości nie działają. Z reguły są to dni, które są totalnie bezwokandowe i są bardzo mocno poograniczane. Zresztą, tak jak i najczęściej w sądownictwie, okres między świętami a Sylwestrem, o czym się nie mówi, że to jest czas, kiedy nie ma praktycznie rozpraw w ogóle. Ale wracając
jakby do... powinniśmy iść dalej, zrobić przerwę świąteczną.
Nie, ale właśnie chociażby dlatego, że tak to działa naturalnie. Zobaczmy, jak sam mając dziecko w szkole podstawowej, widzę, ile moje dziecko będzie miało wolnego, bo tak naprawdę z okresu świąteczno-noworecznego robią się prawie 2 tygodnie, gdzie za chwilę później, 2 tygodnie później mamy znowu 2 tygodnie ferii. Dlatego ja na przykład uważam, że 6 stycznia, który dodaje kolejny ciąg dni wolnych w tym wypadku już nam nie jest potrzebny. Ja tylko cię odniosę jeszcze do słów pana posła. Panie pośle, no, cieszę się, że teraz jak pan mówił o nawróceniu, cieszę się, że pan poseł i Prawo i Sprawiedliwość się nawróciło, że już odchodzi od centralizacji, pilnowania i patrzenia na każdego, tylko myśli o decentralizacji i poluzowaniu. Bardzo się cieszę.
Paulina Korzenko, partia Razem. Pani jest zwolenniczką, żeby zlikwidować jakieś inne święto zamiast wolna Wigilia, a zamiast tego na przykład Trzech Króli do likwidacji?
Absolutnie nie. Przede wszystkim dlatego, że my patrząc na to, jak są ustalane dni wolne, nie patrzymy tak jak Ryszard Petru, że bierzemy sobie całość narodowego produktu brutto i dzielimy go sobie przez 365 dni i to, co nam wychodzi, to sobie odejmujemy, na miłość boską. To dzieci w podstawówce wiedzą. Tylko patrzymy na to dużo, powiedziałabym, z większą rezerwą i wiedząc, że takie rzeczy jak zaplanowanie dnia wolnego w kalendarzu całego roku jest po pierwsze podjęciem sporej odpowiedzialności za to, żeby ten dzień wolny wprowadzić, a po drugie, że niezależnie od tego, czy on by był wprowadzony teraz, prawda, trochę ad hoc, czy byłby wprowadzony w przyszłym roku, to przedsiębiorcy będą się w stanie do tego dopasować. Bo 2 miesiące czy 1,5 miesiąca temu, kiedy ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk po raz pierwszy wspomniała o takim pomyśle, no to darujcie wszyscy państwo, ale grafików się nie układa na 3 miesiące do przodu w żadnym przedsiębiorstwie. W życiu w to nie uwierzę, a pracowałam w różnych pracach.
Czyli pani zdaniem jest szansa nawet zrobić to jeszcze w tym roku, choć
został
miesiąc.
Ja mam na to ogromną nadzieję, choć prawdę powiedziawszy, znając tempo prac legislacyjnych w polskim parlamencie, szczerze w to wątpię.
Ziemowit Przebitkowski, pan już o tym mówił, ale rozumiem, że żadne inne święto nie do likwidacji, zwiększyć liczbę świąt po prostu.
Zbyt często dzisiaj zgadzam się z partią Razem, czuję się nieswoje, natomiast nie spodziewam się tąpnięcia na tyle istotnego, żeby należało to zastępować, że należało zastępować jakiś inny dzień wolny. Wyobrażam sobie, że ja wiem, jak wygląda Wigilia, nie tylko Wigilia w pracy, ale i Wigilia w domu. Ja widziałem jakiś absurdalny tekst na Gazecie Wyborczej, że to spowoduje, że Polki będą stały przy garach. A przepraszam, jeżeli jest Wigilia w pracy, no to nie ma to miejsca. Tylko, że to jest podwójna praca. Wtedy nie tylko trzeba zrobić swoje obowiązki w pracy, które wykonuje się na pół gwizdka, bo i tak głowami jest się już przy wieczorze, to jeszcze w domu i tak trzeba nadrobić ten czas. Więc to jest straszny, nerwowy okres w domach. Często ludzie się chociażby w domach wtedy służby ze stresu na siebie wzajemnie irytują. Uważam, że to jest czas, który powinien być spokojny.
Służby pracują zawsze.
Katarzyna Kierza-Koperska, powoli zamykamy ten wątek. Koalicja Obywatelska, pytanie. Myśli pani, że w tym roku to jest jeszcze szansa, czy to raczej nie przejdzie, biorąc pod uwagę liczbę i rozkład głosów.
Moim zdaniem może Sejm nie zdążyć, bo to nie jest tylko kwestia Sejmu, to jest jeszcze Senat, to jest podpis prezydenta, no co prawda on zadeklarował, żeby to niezwłocznie zrobił, ale jednak mamy już grudzień i chyba tylko są dwa posiedzenia Sejmu do świąt.
Czyli jeśli ktoś ma zaplanowaną pracę w Wigilię, bo pracuje w handlu, to raczej zmian się nie powinien spodziewać w tym roku.
Raczej nie.
I pan poseł Bartłomiej Wróblewski, jak pan zagłosuje, jeśli będzie taki postulat, żeby to było już od tego roku, żeby...
Oczywiście, że zagłosuję za. Dla chcącego nic trudnego, jest to możliwe legislacyjnie do przeprowadzenia, ale tak jak w przypadku CPK, rząd Tuska będzie to pewnie blokować, chyba że nacisk opinii publicznej będzie na tyle silny, że to zmienią. I wtedy też pani poseł Kierzek-Koperska uświadomi sobie, że zawsze tego chciała.
I jeszcze pytanie o składkę zdrowotną, pani posłanko.
Ale to
tak?
Nie jest, drodzy państwo, też największy problem dzisiaj w Polsce. Czy Wigilia w tym roku będzie, czy w przyszłym roku? Naprawdę mamy dużo więcej innych problemów.
Pytanie o składkę zdrowotną. Zostało nam 5 minut do końca programu, więc po minucie dla każdego z państwa. Te zmiany już będą, tak, pani posłanko?
Znaczy, my zaczynamy procedowanie, bo wpłynęły projekty i dotyczące tej składki zdrowotnej, gdzie podstawy do jej naliczenia
od środków trwałych,
ale również ten nowy sposób naliczania składki zdrowotnej dla tych najmniejszych firm, bo one
to
głównie skorzystają.
Czego przedsiębiorcy mają się spodziewać w przyszłym roku i czy budżet państwa na to stać?
Mogą się spodziewać, że wszystkie te firmy, tylko że nie wiemy, czy to wejdzie od 1 stycznia i to jest, i to dzisiaj procedujemy też. Mogą się spodziewać tego, że wszystkie firmy, które miesięcznie zarabiają do 12 tysięcy, tak mniej więcej, bo to jest 1,5% przeciętnego wynagrodzenia, będą miały zryczałtowaną składkę zdrowotną, no i dopiero powyżej jakby tego 1,5% będą miały naliczane 3,5% od
czyli
od
ile nadwyżki zaoszczędzą, jeśli to będzie?
No na składce około 150, może 200 zł.
Miesięcznie. Paulina Korzenko, Partia Razem. Państwu się podobają te zmiany w składce zdrowotnej?
Oczywiście, że nie, wręcz przeciwnie. Nie uważamy je za skandaliczne. O ile jeszcze zmiana naliczania składki zdrowotnej od środków trwałych jest czymś, co rozumiemy i co jak najbardziej faktycznie było jakimś tam paradoksalnym zapisem w prawie, o tyle w ogóle zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, pozwalające im na to, żeby płacić mniej, zwłaszcza osobom, które zarabiają powyżej, znacznie powyżej takich średnich czy mediany przede wszystkim wynagrodzeń w Polsce. To jest jakaś chora sytuacja, bo po pierwsze to jest wypychanie Polaków do prywatnej służby zdrowia, prywatnej ochrony zdrowia, przepraszam za pomyłkę. A z drugiej strony jest to pozwolenie na to, żeby to pracownicy pracujący na umowie o pracę, których jest znaczna większość w Polsce, bo to około 70% z nas dorosłych, żeby to oni finansowali leczenie osób, które zakładają przedsiębiorstwa. Nie możemy zapomnieć o tym, że znaczna część tych osób, które zarabiają zarabiają do tych 12 tysięcy złotych, to są osoby, które powinny pracować na umowie o pracę, a są wypychane na takie fałszywe B2B.
Ziemowit Przebitkowski, Konfederacja.
No projekt, zamiast wrócić do rozwiązań sprzed Polskiego Ładu,
niestety
projekt jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Zresztą warto zauważyć, że ten postulat zmian w naliczaniu składki zdrowotnej był jednym z głównych postulatów aktualnej koalicji rządowej, przede wszystkim trzeciej drogi. Minął rok, wciąż niewiele się zadziało, teraz mamy jakieś korekty, które no jeszcze bardziej komplikują temat, a w dodatku no też nie dla wszystkich będzie korzystny. Ryczałtowcy na tych rozwiązaniach mogą stracić.
To prawda. Znaczy może nie stracić, ale nie zyskają tyle, co...
Przemysław Plewiński, Polska 2050.
Pamiętajmy, że tak naprawdę założenia dotyczące odwrócenia skutków Polskiego Ładu to był jeden z elementów umowy koalicyjnej rządowej. Dlatego się cieszę, że projekt Polski 2050 trzeciej drogi został uwzględniony i przeszedł. Pamiętajmy, że tak naprawdę...
No jeszcze nie przeszedł.
Znaczy, że został na rządzie przyjęty. Cieszymy się, że jest on rozważany. Pamiętajmy, że on ma dwa etapy. Etap pierwszy
od 1 stycznia 2025 dotyczący mikroprzedsiębiorców i drugi etap, który by dotyczył przedsiębiorców małych i średnich. Tak naprawdę na tych osobach się skupiamy. Czyli mikroprzedsiębiorców, którzy często zarabiają, wychodzą mi często takie miesiące, gdzie zarabiają dużo mniej niż minimalne miesięczne wynagrodzenie.
Ale i tak naprawdę tym, czy to nie jest tak, że etatowcy będą utrzymywać ochronę zdrowia?
Patrzmy szerzej na przedsiębiorców. Ja będę się cieszył z tego, że tak naprawdę pamiętajmy, że to przedsiębiorcy generują miejsca pracy dla tych pracowników. I tak
pracownicy
naprawdę
generują miejsca pracy, bo to oni dają siłę.
Bartłomiej Wróblewski ma głos. Została nam minuta do końca programu.
Krok w dobrą stronę. Myślę, że powinien być po pierwsze większy, jeśli chodzi o odciążenie przedsiębiorców, ale z drugiej strony nie może to oznaczać obniżenia dochodów dla NFZ-u, no bo to pogarszy jakość służby zdrowia. My potrzebujemy większych nakładów na służbę zdrowia, tak jak przez ostatnie lata były podwyższane, teraz dochodzi do zahamowania. Dodam jeszcze jedną rzecz, bo w ustawie o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych są dwa ważne ZUS-owskie rozwiązania, bardzo potrzebne przedsiębiorcom. Ograniczenie małego ZUS-u plus jest propozycja, żeby było bez limitu. I druga rzecz, mianowicie o przeniesienie ciężaru dowodu w sporach sądowych. Obecnie on jest na przedsiębiorcach, żeby ten ciężar dowodu przenieść na ZUS.
Bardzo państwu dziękuję.
Ja bym tylko powiem, że pan poseł nam się skończył.
Katarzyna Kierzek-Koperska, Koalicja Obywatelska, Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość, Przemysław Plewiński, Polska 2050, Paulina Korzenko, Partia Razem i Ziemowit Przewitkowski, Konfederacja. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dobrego wieczoru.